21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przy mikrofonie Radia Maryja, ojciec Benedykt. 27 grudnia, niedziela, oktawa Narodzenia Pańskiego, a zatem niedziela Świętej Rodziny. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, a w naszym studiu państwo Elżbieta i Paweł Sołdrowscy, rodzice czwórki dorosłych dzieci. Witamy w naszym studiu i prosimy państwa, by państwo powiedzieli kilka słów o sobie w wymiarze waszego małżeństwa i waszej rodziny. Kiedy poznaliście się, kiedy był państwa ślub, czyli sakramentalny związek małżeński, jak mniej więcej te lata małżeństwa potoczyły się do dziś i wiemy, że dziś wasze patronalne święto i przy przywitaniu się usłyszałem: ojcze, no dzień pracowity, jak przystało na patronalne święto wszystkich rodzin. A zatem Elżbieta i Paweł Sołdrowscy, a druga część to temat zasadniczy, a mianowicie praca, kuchnia, sypialnia i pokój gościnny, czyli wokół życia rodzinnego. Prosimy, przedstawcie się państwo.
Szczęść Boże wszystkim. Jak już ojciec Benedykt powiedział, Elżbieta i Paweł, małżeństwem jesteśmy od ponad 32 lat. Poznaliśmy się na łazie młodzieżowej, pokochaliśmy się i od tego czasu coraz bardziej się kochamy. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Dzieci mamy już dorosłe, ale wciąż mamy dobry kontakt z nimi i bardzo często spotykamy się i rozmawiamy.
Sakrament małżeństwa miał miejsce 4 czerwca 1983 roku. Był to bardzo, bardzo upalny dzień w Toruniu, w kościele świętego Michała Archanioła. Jeszcze wtedy w tym tak zwanej kapliczce udzieliliśmy sobie sakramentu małżeństwa. Początkowo mieszkaliśmy 5 lat w Chorzowie. Potem otrzymaliśmy tutaj mieszkanie i dwójka dzieci urodziła się w Katowicach, dwójka w Toruniu.
Panie Pawle, czy pan pamięta wszystkie te daty, czy to żona jest od daty?
Raczej pamiętam. Ja bez problemu potrafię wszystkie daty urodzenia dzieci.
No to prosimy. Bo to
były wspaniałe chwile. Pierwsza córka, 16 lipiec, święto Matki Boskiej Szkaplerznej, 84 rok. Druga córka, Beata, to jest 17 maja 1986 roku. Następnie Zosia, 11 maja 1991 90. Natomiast rok później, 2 maja, syn Tomasz.
A zatem większość to takie majowe dzieci.
Tak, to jest
właśnie.
Kilka majowych.
czyli maryjne, a pierwsze szkaplerzne, czyli też...
To wielki dla nas cud opieki Matki Bożej, bo najstarsza córka, już od poczęcia były kłopoty. No to były jeszcze takie czasy, kiedy jakby aborcja była na porządku dziennym i ja, będąc w szpitalu, na fotelu, pani doktor mówi do mnie: no to co? Mówi: usuwamy. To ja tylko miałam na tyle świadomości, że mówię: muszę męża zapytać, i zeszłam z tego fotela. I rzeczywiście był to bardzo trudny czas, bo pani doktor mówiła: to nie będzie normalne dziecko, to nic z tego nie będzie. Na szczęście trafiłam pod opiekę Akademii Medycznej w Katowicach. Tam był pierwszy aparat ultrasonograficzny, który był w pokoju 5 na 4 metry i tylko on się w tym pokoju znajdował, był tak duży. No to były pierwszy. Był, i wtedy się okazało, że dziecko żyje, że macha rączkami i nóżkami. Oczywiście ciąża była do końca zagrożona, ale bardzo się modliliśmy, powierzaliśmy ją. No i w tej chwili jest to już pani mecenas, paroma językami włada i jest bardzo mądra. Także nic się nie sprawdziło.
Najważniejsze wydarzenia, czyli narodziny dzieci, to już państwo wymienili. Inne ważne daty z życia małżeńskiego, rodzinnego?
Ja myślę, że taką jedną ważną datą była kumulacja dwóch sakramentów. Tak się złożyło, że nasza najstarsza córka przystępowała do pierwszej komunii świętej i w tym samym dniu, na tej samej Eucharystii, był chrzest naszej trzeciej córki. To było wspaniałe wydarzenie w naszej rodzinie. Właśnie jak jeden z kapłanów naszych znajomych powiedział, sakrament to miejsce spotkania Boga z człowiekiem, a myśmy to jakby mieli wtedy w pakiecie, jak to się mówi współczesnym językiem.
Tak, państwo Elżbieta i Paweł Sołdrowscy. Zasadniczy temat, który dziś poruszamy w ten dzień święty, dzień, który jest niedzielą świętej rodziny, to praca, kuchnia, sypialnia i gościnne, czyli wokół życia rodzinnego. Zaprosiliśmy państwa do studia, jak również zapraszamy wszystkich, którzy nas teraz słuchają, czy to osoby, które przygotowują się do sakramentu małżeństwa, przygotowują się do życia małżeńskiego, czy w tym życiu małżeńskim żyją. Do tego byśmy współtworzyli ten program. To nie jest tak, że ja tutaj mam przed sobą jak na takim zdjęciu ślubnym, które pamiętam i do tej pory jest jeszcze u moich rodziców, że można popatrzeć na małżonków w takiej pięknej pozie, kobieta po prawicy mężczyzny i to nie jest tak, że mamy tutaj państwa i wszystkie pytania i państwo są jedyni mądrzy i jedyni tutaj wszechwiedzący. Natomiast chcemy poświęcić ten czas w rozmowach niedokończonych życiu małżeńskiemu i życiu rodzinnemu. Zapatrzeni na świętą rodzinę. Będąc dziś na Eucharystii, wysłuchaliśmy listu pasterskiego po raz kolejny i często zastanawiamy się, czy też debatujemy. Tutaj słuchamy wielu specjalistów od życia rodzinnego, życia małżeńskiego, od teologii życia małżeńskiego, a dziś zapraszamy państwa jako małżonków, jako rodziców, by podzielili się z nami, opowiedzieli o codzienności tego życia małżeńskiego i takie cztery filary, które mamy, a mianowicie praca i jej wymiar w służbie rodzinie. Potem mamy kuchnię jako przestrzeń posiłków, przestrzeń rozmowy, przestrzeń, do której przynoszone są owoce codziennej pracy. Mamy też sypialnię jako tę przestrzeń świętą, intymną dla małżonków, dla rodziców i mamy też sypialnię jako przestrzeń dzieci, bo dzieci też mają swoją sypialnię, mają też swój kąt, ten taki bardzo intymny, prywatny. No i mamy pokój gościnny, w którym spotykamy się z osobami, które do nas przychodzą i też pokój gościnny traktowany jako wymiar spraw, treści, które wchodzą do naszego domu, wchodzą do naszej rodziny, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście te treści też wchodzą i do kuchni, wchodzą i do sypialni i wchodzą do pracy, bo pracę traktujemy jako ten wymiar zarobkowy, czyli gdzieś na zewnątrz, ale też pracę, którą trzeba wykonać w domu dla rodziny pośród wielu obowiązków. A zatem praca w życiu rodzinnym.
Od samego początku małżeństwa nie było łatwo, jeśli chodzi o sprawy materialne. Chciałbym przypomnieć, że był to rok 83. Starsi słuchacze doskonale pamiętają, jaka była wtedy sytuacja. Co było w sklepach i jakie były pensje. My zaczynaliśmy, dopiero wchodziliśmy w życie zawodowe. Także nie możemy powiedzieć, że było to łatwiej niż teraz. Było inaczej, ale też było trudno. Musieliśmy we dwoje podjąć decyzję, czym będzie dla nas praca, jakie będzie miejsce miało w naszym życiu. Bo wiadomo, że jest tutaj ten dualizm, praca praca jako pasja, jako coś, gdzie się człowiek realizuje, a jednocześnie tutaj jako miejsce, gdzie zarabia środki na utrzymanie swojej rodziny. Można się, i dzisiaj jest też takie niebezpieczeństwo, choć jest bezrobocie, to można się zapracowywać kosztem rodziny. To staraliśmy sobie od samego początku ustawić.
I też na początku podjęliśmy, jeszcze zanim dzieci się pojawiły, podjęliśmy decyzję świadomie, że ja zostaję w domu. Jak dzieci się pojawią, to będziemy chcieli właśnie, żebym ja mogła zostać w domu. Dla dobra dzieci, no tak uważaliśmy, że to będzie najlepszy sposób, żeby im jakby pokazać i miłość naszą, i naszą obecność. Przede wszystkim być z nimi w tym czasie, kiedy będą dorastać, kiedy będą potrzebowały nas. Mimo że z punktu finansowego nie było to jakby rozsądne, jakby się powiedziało, ale Pan Bóg nam pobłogosławił, bo chociaż Paweł miał pensję, jak my się śmialiśmy, stypendium, na to mówiliśmy, to jednak starał się korepetycjami, no różnymi takimi jeszcze dorywczymi pracami ten budżet wspomóc, aby rzeczywiście można było z dziećmi, żebym ja mogła z dziećmi być. I myślę, że zarówno ja, jak i dzieci jesteśmy mu za ten czas bardzo wdzięczni.
Kiedyś było tak, że byłem świętym Mikołajem i to był całkiem sensowny zastrzyk do budżetu. Po prostu wywieszałem ogłoszenia na osiedlu, że tu będzie chodził święty Mikołaj i zostawiałem telefon. Z rodzicami się umawiałem, że wchodzę dyskretnie do mieszkania, oni mi dają prezent. Ja kasuję jakąś tam należność, dzieciom potem wręczam, rozmawiam z nimi. Miałem świetny strój z pastorałem i mitrą. No, zastrzyk do budżetu był konkretny.
A praca, do której kształtuje się dzieci, czyli te powinności, te obowiązki, nauka, która jest przecież pracą, którą mają wykonywać dzieci, więc nie tylko ten wymiar pracy zarobkowej potrzebnej na utrzymanie rodziny, czy do utrzymania rodziny, ale również praca i obowiązki, które trzeba wykonywać w domu. I to nie tylko rodzice pracują, prawda? Tylko swoje obowiązki, swoje powinności mają też dzieci. Jak to kształtowało się w Państwa rodzinie?
Myślę, że mieliśmy to szczęście, ponieważ była czwórka dzieci, więc nie było możliwości, żebym jak gdyby dała radę wszystko sama zrobić. U nas była jeszcze taka specyfika, że już po powrocie do Torunia Paweł pracował w handlu zagranicznym, gdzie sporo jednak wyjeżdżał na zagraniczne wyjazdy. I w związku z tym no, dużo byłam sam. Owszem, była pomoc ze strony moich rodziców, ale jednak przy czwórce było i dzieci jak gdyby były w sposób naturalny wdrażane, choć nie bez oporów. Nieraz były dyskusje. Nikt w mojej klasie nie myje naczyń. No tak, ale co, mają być brudne? Musimy. Same się nie umyją. Śmieci się same nie wyniosą. Jak porządku nie zrobicie w swoim pokoju, to go tam nie będzie. I dzieci żeśmy rzeczywiście wdrażali w prace domowe, oczywiście na miarę swoich możliwości. Inne obowiązki miały starsze dziewczynki, inne młodsze. Ale od początku rzeczywiście, znaczy nawet na lodówce wisiała taka rozpiska, kto jakie ma obowiązki, kiedy, żeby była jasna sytuacja, żeby nie było ciągle dyskusji na ten temat. Robiliśmy też takie narady rodzinne, żeby właśnie przedyskutować, jak rozwiązać pewne problemy związane z funkcjonowaniem domu.
Bo na przykład przed świętami.
Bo od razu było mówię, że dom jest nasz wspólny. To nie jest hotel, wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni i wszyscy swoją pracą go tworzymy, ten dom, i atmosferę, jaka w nim panuje, zależy od każdego od każdego z nas. I muszę powiedzieć, że jak syn pojechał z kolegami na wyjazd taki letni, to potem wrócił i mówi: mama, ci moi koledzy to nawet sobie chleba nie umieją ukroić, a już obiad zrobić. Także to, co dla nich było oczywiste i normalne, okazuje się, że nie takie. I mówię, były, no też nie zawsze byli chętni do tych prac, ale rzeczywiście w miarę upływu czasu, gdyby to było normalne, że są obowiązki i każdy jest za swoją działkę odpowiedzialny.
Czyli obowiązki domowe wykształtowały pracowitość?
Tak, tak. Rzeczywiście. Na studiach wszystkie dzieci pracowały.
Jednocześnie studiując.
Jednocześnie studiując.
No i jeszcze takie też fajne scenki, bo jeżeli jest rodzeństwo, jest więcej, no to jest rywalizacja. No i teraz, jak są małe, no to zaczyna się od prostych rzeczy, tak? Przynieść coś z kuchni do pokoju w niedzielę, kiedy jest obiad niedzielny czy śniadanie niedzielne w pokoju, jemy wszyscy razem. No to starsze bez problemu to wniosą, ale młodsze też chce. Co z tego, że wtedy rodzic drży, czy on to doniesie, czy nie. No ale od tego się zaczyna. Nie może być inaczej. Się nie nauczy, jeżeli nie zrzuci tego czy owego i nie narobi roboty, ale jak będziemy go wyręczać, to no i taką żeśmy przyjęli zasadę.
Tak samo w sprzątaniu. Wiadomo, że ja wiele rzeczy zrobiłabym szybciej, lepiej, dokładniej, prawda? Ale nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby raz się nauczyły, a nie nauczą się, że nie będą tego robiły. Czasem nie musi być to idealnie zrobione. Ważne, żeby było zrobione.
Praca. Czym jest kuchnia w życiu rodzinnym?
Kuchnia to bardzo ważne miejsce, ponieważ tam przygotowuje się posiłki. Tam trafiają wszystkie produkty, które do tego celu służą, a które musieliśmy kupować w dużych ilościach i wnosić na czwarte piętro. Oczywiście pomocnicy byli. Domofonem się dzwoniło, że takie było hasło: kto żyw i w Boga wierzy, na dół. No to oni odpowiadali, że tam sami pogani, ale schodzili. Także oprócz tego tradycyjnej funkcji kuchni, u nas kuchnia miała bardzo takie ważne miejsce, bo to było też miejsce rozmów. Zwłaszcza jeżeli się coś przygotowywało, to mama rozmawiała z jednym, z drugim. Zależy, kto tam akurat był i coś robił. A na przykład ja miałem taką stałą tutaj powinność, jak zmywanie naczyń po niedzielnym śniadaniu. Wiadomo, żeby jeszcze nie mieliśmy wtedy zmywarki i trzeba było te naczynia zmyć. No więc siadałem, a żeby ten czas jakoś zagospodarować, to zawsze zapraszałem jakichś chętnych do czytania. No i córki przychodziły i czytały mi albo po angielsku, albo po niemiecku, albo po rosyjsku. W ten sposób szlifując sobie swoje umiejętności. I teraz często właśnie to wspominamy, kiedy one już po prostu znakomicie posługują się tym czy innym językiem. No to tak wspominamy sobie ze śmiechem, że to w kuchni powstawały te umiejętności.
Pani Elżbieto?
Kuchnia też uczyła jakby organizacji czasu. Bo powiedzmy, czy święta, czy jakaś uroczystość, czy to najpierw siadaliśmy, było planowanie. Co robimy, kto za co jest odpowiedzialny, kiedy robimy, więc było rozpisane na dni, na zakupy, co trzeba zrobić. I dzięki temu jakby byliśmy... Znaczy, byłam z dziewczynami odpowiedzialna za to i dobrze nam się współpracowało. Każdy wiedział, co ma robić i też się nauczyły same dzięki temu organizacji. Także myślę, że kuchnia jest bardzo cennym właśnie miejscem w takim budowaniu więzi i na uczeniu umiejętności nie tylko, powiedzmy, gotowania, bo to też one się uczyły, te też były chętne do, powiedzmy, do zrobienia śniadania, do ugotowania czegoś, do upieczenia. Także to, ale też była właśnie taka i że trzeba posprzątać, trzeba przygotować. Też właśnie i pamiętam, że bardzo wiele takich ważnych, życiowych rozmów właśnie toczyło się w kuchni, kiedy na przykład kroiłyśmy sałatkę, czy coś przygotowywałyśmy. Nie zawsze był czas, żeby można było usiąść sobie przy stole i rozmawiać. To właśnie było wykorzystane. To czasem się zamykało drzwi do kuchni, jak tylko się zjedło, żeby reszta nie słyszała.
Czyli okazuje się, że kuchnia to miejsce spotkań, miejsce przygotowania posiłku, miejsce też spożywania posiłków, to rozmowy, to relacje. Do kuchni przynosimy zakupy. Kuchnia to miejsce, gdzie kroimy chleb. Chleb to owoc pracy, dlatego ta praca i kuchnia bardzo mocno ze sobą są związane. I przy tej okazji chciałbym zapytać o taką zasadę uczciwości. Chleb, który powinien być uczciwie zapracowany, który jest owocem pracy, ale nie jest kradziony. I teraz jak rodzina kształtuje siebie w tych wszystkich relacjach wzajemnych, by być względem siebie uczciwym. Bo tutaj jest chleb, który ma być niekradziony, a własny zapracowany, to co Państwo mówi od samego początku, było marne stypendium, ale było własne, było uczciwe, nie było kradzione. I potem to, co Pani mówi też, że rozmawialiśmy ze sobą o ważnych rzeczach, czyli też było stanięcie w prawdzie.
Tak, i jest jeszcze, myślę, że jedna bardzo ważna sprawa, o której w tej chwili, tak wracając do dzieciństwa, oni mówią, że owszem, nie przelewało się u nas, ale dzieci mają właśnie świadomość tego, że staraliśmy się zapewnić im to, co ważne, i same ja mówię, szacunek do pieniądza, do pracy. I też potrafią doceniać to, co mają, ale też poprzestać na tym, co mają. Nie jest to, że muszą mieć wszystko, bo inni mają. Nie było tak, że wszystko miały. Absolutnie. Owszem, powoli do pewnych rzeczy dochodziliśmy, ale to nie było, że rzeczy są najważniejsze.
Czyli też były takie momenty, że otwierał ktoś lodówkę i nie było tego, na co miał ochotę?
No, kiedyś była dyskusja taka, że inni jedzą bułki, a my tylko chleb, a on by też chciał jeść bułki na przykład. Ale to dosyć szybko udało nam się jakoś im przekazać w momencie, kiedy zaczynali otrzymywać swoje kieszonkowe. To była świetna lekcja, jakby to dzisiaj, można powiedzieć, dzisiejszym językiem biznesu.
Marketingu.
No nie marketingu, nie, bo delikwent dostawał określone kieszonkowe na miesiąc. No i po prostu, jak dostał, to jak to w reklamach mówiło, poznaj siłę swoich pieniędzy, no to on poszedł i poznał siłę swoich pieniędzy w taki sposób, że już potem do końca miesiąca miał zero.
I bardzo to przeżywał. Mnie się serce kroiło, ale...
Bo do mamy przyszedł, że mama, on już nie ma.
No, trudno. Miałeś, jak zagospodarowałeś, tak masz. Pieniądz trzeba szanować. Żeby go zapracować, trzeba jednak wysiłek włożyć. W związku z tym musisz poczekać do końca miesiąca, aż dostaniesz następne kieszonkowe. I bardzo szybko się nauczyło towarzystwo, że tyle, ile mają... Tyle muszą...
Musi
wystarczyć. I rzeczywiście w tej chwili, że my też prowadzimy, nasz mąż tutaj jest za to odpowiedzialny, wydatki, mamy zestawienie wszystkich, zbieramy paragony i dzięki temu wiemy, ile na co wydaje. I one też prowadzą po to po prostu, żeby wiedzieć, gdzie się te pieniądze podziały, bo jesteśmy odpowiedzialni za to, bo to nie są nasze pieniądze, nie? Prawda? To też jest dar Pana Boga i mamy obowiązek je mądrze wydawać.
I wiedzieć na co.
Na co.
Dziś rozmawiamy z Państwem Elżbietą i Pawłem Sołdrowskimi, którzy są rodzicami czwórki już dorosłych dzieci. Praca, kuchnia, sypialnia i gościnne, czyli wokół życia rodzinnego, trwa okres Narodzenia Pańskiego, dokładnie oktawa Narodzenia Pańskiego. Jesteśmy dziś dokładnie w święto Świętej Rodziny, Niedziela Świętej Rodziny, a zatem to spotkanie nie może odbyć się bez śpiewu kolęd. A po wspólnym śpiewie dalsze etapy naszych tutaj świadectw, naszych rozmów o życiu rodzinnym. Małżeństwo i rodzina to nie środowisko uroczystego próżnowania, ale to codzienność życia, by wzrastać w świętości, realizować ten program, który jest programem wzrastania w miłości, wzrastania we wzajemnym dzieleniu się. I dziś rozmawiamy o życiu rodzinnym w Niedzielę Świętej Rodziny wokół czterech zagadnień: praca, kuchnia, sypialnia i gościnny. Przed nami sypialnia i gościnny. Drodzy Państwo, czym jest sypialnia w życiu małżeńskim? Czym jest sypialnia w domu? Czym jest sypialnia w życiu rodzinnym? Czyli nie tylko ta sypialnia małżonków, ale również pokój danego dziecka, w którym on przebywa, który też jest miejscem, gdzie udaje się na spoczynek.
Sypialnia to szczególne miejsce w domu. W czas, gdy dzieci są małe, to jest taki piękny czas, kiedy dzieci, no, bardzo lgnąc do rodziców, po prostu ten pokój bardzo lubią rodzinny, rodziców sypialnie, bo myśmy od początku małżeństwa, jakby dzieci jako małe nie spały z nami w łóżku. Ja przede wszystkim bałam się, że mąż w związku, że jest duży, może rękę wysoki położyć i dziecka nie być już.
Wysoki, panie Elżbieto.
Tak. Wysoki, duży, więc... I dlatego dzieci zawsze spały albo w łóżku obok nas, a potem po pół roku szły do swojego pokoju dziecinnego, ale zawsze lubiły bardzo przychodzić do nas, być z nami, cieszyć się tą wspólną obecnością, więc to było też takie rodzinne miejsce, nasza sypialnia z jednej strony. I jak mąż wyjeżdżał na delegację, to zawsze się kłóciły, kto będzie z mamą spał. To było bardzo takie dla nich wyróżnienie. Jeszcze teraz się śmieją z tego, że się o to nawet potrafiły pokłócić. I bardzo pilnowały, żeby było sprawiedliwie. Natomiast sypialnia to miejsce dla nas bardzo ważne, bo tam nasza jedność małżeńska się wyrażała i było to miejsce, które budowało naszą miłość i naszą właśnie jedność i naszą jedność w stosunku też do dzieci. Bo staraliśmy się mówić zawsze jednym głosem. Nawet był taki zarzut, a wy to zawsze tak samo. Ale to właśnie w sypialni często żeśmy właśnie o tym rozmawiali, że razem jesteśmy, że jesteśmy jedno. A siłę nam dawało właśnie to, że czujemy się, że okazujemy sobie miłość, okazujemy sobie szacunek. I że jest to miejsce, właśnie sypialnia, w którym możemy tą jedność budować.
Od samego początku staraliśmy się, aby nasze współżycie małżeńskie było oparte o metodę naturalną. I odkryliśmy bardzo szybko jej zalety. To, co będziemy mówić, to są nasze doświadczenia. Nie twierdzimy, że wszyscy muszą mieć takie same, ale my mówimy o tym, co nam to dało. I teraz możemy powiedzieć z perspektywy już tego stażu małżeńskiego, jaki mamy, że to jest wspaniała metoda, która ma bardzo wiele zalet. Mianowicie wstrzemięźliwość, której trzeba się nauczyć, jest niezwykle cenna w sytuacjach, kiedy nie możemy współżyć, bo na przykład nie jesteśmy razem. Ja jestem na delegacji, a żona jest tysiące kilometrów ode mnie. Natomiast drugą zaletą jest to, że kiedy w okresie, kiedy możemy współżyć, a nie decydujemy się na poczęcie kolejnego dziecka, jest ten radosny powrót, jest ta świeżość, jest to pragnienie. I to jest wspaniałe. I warto dlatego podjąć ten wysiłek. I jeszcze jedną rzeczą cenną jest to, że ta sfera szczególnie jest narażona na pewną rutynę, która zabija naszym zdaniem świeżość i radość, jaką małżonkowie czerpią z tego współżycia. Więc dlatego takie podejście, jakie żeśmy od samego początku sobie postanowili wdrażać, no, szybko zaczęło się sprawdzać i widzieliśmy, jaka to jest wielka wartość. I patrząc na przykład, czy słuchając o tym, jak niektórzy zalecają antykoncepcję, było nam ich po prostu żal, że oni pozbawiają się czegoś, co jest tak niezwykle cenne i idą w takie zachowania, które nie dają tego szczęścia, nie budują jedności małżeńskiej, nie dają tej radości, która jest jakby za każdym razem świeża, nowa.
I dzięki temu moje zaufanie do męża, kiedy wyjeżdżał delegację, miało podstawy wcześniejsze, prawda? Że wtedy, kiedy był w domu, a nie byliśmy gotowi na następne dziecko, potrafiliśmy nie współżyć. Jak wyjeżdżał, to wiedziałam, że mogę mu ufać, bo potrafi. To był taki też bardzo ważny dla mnie element.
Sypialnia jako miejsce, gdzie buduje się jedność, gdzie też wyrażana jest intymność małżeństwa, ale wiemy, że w domu i w rodzinie, sami Państwo o tym powiedzieli, dzieci już mniej więcej, gdy ukończyły 6-7 miesięcy, szły do swojego pokoju, czyli miały swoją sypialnię i tam kształtował się ich świat, ten zewnętrzny, ten świat też bardzo prywatny. A zatem, jeżeli dziś rozmawiamy o codzienności życia rodzinnego, to w domu nie tylko jest sypialnia małżeńska, sypialnia rodziców, ale również mówimy o pokoju, o sypialni dzieci. No i teraz, czym jest pokój dla dziecka, ale w wymiarze relacji, jaką mają do tego pokoju rodzice? Jak często tam zaglądają? Jak długo pozwalają dziecku w tym pokoju przebywać? By też budował się jego świat wewnętrzny, by też ono miało swoje życie prywatne, życie intymne. Jak to wszystko pogodzić z odpowiedzialnością rodziców za wychowanie, za pewne kontrolowanie, które jest potrzebne w procesie wychowania, bo wiemy, że często za tymi zamkniętymi drzwiami, gdy dziecko ma już lat 13, 15, 18, no wiele rzeczy może ukrywać, które będą sprzeciwiały się temu wszystkiemu, co jest w tych czterech ścianach, prawda? Już nie jego pokoju, ale całego domu czy mieszkania, za który odpowiadają rodzice i który to tak pieczołowicie często budują.
Zanim może przejdę bezpośrednio do tego pokoju dziecięcego, to jeszcze powiem jedną rzecz o naszej sypialni. To było i jest miejsce naszej wspólnej modlitwy małżeńskiej. Także oprócz tej jedności w wymiarze fizycznym, jest też jedność w wymiarze duchowym. I teraz, idąc do sypialni dzieci, to było miejsce, gdzie od małego po myciu dany delikwent klękał, albo jak był jeszcze mały, to tak niezbyt się, że tak powiem, dał unieruchomić. Ale było to miejsce, gdzie modliliśmy się z dziećmi.
Potem to był pokój.
I dzieci wspaniale składają ręce, nie potrafią jeszcze wiele mówić, ale amen im wychodzi świetnie. I tego zaczynaliśmy jakby wdrażanie dzieci i zaprzyjaźnianie je z Panem Bogiem. Natomiast jeżeli chodzi o lata późniejsze, kiedy dzieci dorastają, kiedy chcą mieć swój pokój, którym chcą mieć pewną intymność i chcą robić coś swojego, to staraliśmy się tak urządzić te pokoje, żeby dzieci dobrze się w tym czuły, żeby miały swoje biurko czy swoją szafkę na swoje rzeczy, żeby wiedziały, że tam może sobie pewne rzeczy schować i tam my nie będziemy im zaglądać.
Ale też ze względu na warunki lokalowe nie miało pojedynczego pokoju, tylko zawsze we dwójkę mieszkały. Więc to też było, teraz oni widzą to, jakie to było cenne, ponieważ musiały nauczyć się dogadywać, ustępować, szukać kompromisu, rozwiązania, bo jeden to chciał, drugi tamto. I dzięki właśnie temu, że wspólnie mieszkali, no jakby te relacje między nimi też się zacieśniały i też poznawali się i też sobie powiedzmy, no i służyli, ale też i nauczyli się właśnie bycia w społeczności, że nie tylko no on się liczy, ale też i drugi musi, tak jak swój, musi jak gdyby zadbać, żeby jemu i drugiemu było dobrze.
To jest plus wielodzietnej rodziny. Kolejna rzecz, która tutaj, której chcemy powiedzieć, a która jest niezwykle istotna, to jest sprawa telewizora i komputera. Od samego początku staraliśmy się nauczyć dzieci korzystania z tych urządzeń dwóch. Zaczynaliśmy oczywiście od telewizora, bo komputer to nie był taki jeszcze czas, że każdy miał swój, tak jak dzisiaj, tylko był jeden w domu. Ale najpierw o telewizji. Chodziło o to, żeby nauczyć je korzystać z telewizji. A więc, tato, mogę włączyć telewizję? A co chcesz oglądać? No coś. Ja mówię, coś to jest zawsze, jeżeli jest ileś tam kanałów w telewizji, to jest zawsze coś. Także nie ma oglądania cosia. Jeżeli chcesz oglądać, to proszę mi powiedzieć w programie, znaleźć i pokazać, co ty chcesz oglądać i wtedy będziemy mogli tutaj się do tego odnieść. Natomiast jeżeli chodzi o komputer, to też szybko zobaczyliśmy, jak może dziecko się uzależniać od komputera, tracąc poczucie czasu. I dlatego też powprowadzaliśmy szybko hasła, żeby wydzielaliśmy, tak? Każdy miał określoną ilość czasu.
I bardziej, że komputer był właściwie do celów nie gry, tylko
edukacyjnych.
Z tym, że chcieliśmy, żeby świadomie jakby traktowali komputer jako narzędzie. I w związku z tym no była taka sytuacja, że dziewczyny jakoś tak szybko załapały, że to jest tylko do celów edukacyjnych, natomiast syn, no, jak to z kolegami, koledzy grali, to on też chciał grać, też bardzo mu na tym zależało. I widzieliśmy, że nie idzie to w dobrym kierunku. No i właśnie było hasło. I jak miał 18 lat, to mówi, no tak, mówi, dziewczyny nie mają hasła, a ja mam. No ja mówię, dobrze, zdejmiemy ci hasło. Ale to nie było hasło przeciwko tobie, tylko dlatego, że nie potrafiłeś sobie z tym poradzić. Dlatego było to hasło dla twojego dobra. Masz 18 lat, okej, zdejmujemy hasło. Po czym po miesiącu przyszedł i mówi, załóżcie to hasło, nie radzę sobie. Także naprawdę nie można dziecka zostawić samego z tym problemem.
Tak samo jak oglądaliśmy jakieś programy telewizyjne, to staraliśmy się, jak wybrali sobie z programu i chcieli, to oglądaliśmy razem i wspólnie potem staraliśmy się rozmawiać o tych programach. Natomiast jeszcze chcemy powiedzieć bardzo ciekawe nasze doświadczenie, jeśli chodzi o programy dla dzieci. Była taki okres, że dwójka
młodszych.
Tak. Oglądała rano jakiś program
dla
dzieci.
Taka, ja jeszcze wtedy nie pracowałam i rano przed pójściem do szkoły, do zerówki, miały pół godziny na oglądanie rano i pół godziny po południu. I nagle zobaczyłam, że po tym rannych półgodzinnym oglądaniu telewizji ja się nie mogę z nimi dogadać. Oni nie słyszą, co ja do nich mówię. Jakby nie rozumieli, tacy rozkojarzeni, wie co jest. I w końcu tak rozmawiamy z mężem, mówimy, trzeba skasować. No trudno. No nie może tak być. Idą do szkoły, powinni być skoncentrowani, wypoczęci, a nie, że ja się tutaj jak gdyby... To są inne dzieci przed oglądaniem i po oglądaniu. Oczywiście były bunty, były to, no ale skasowaliśmy. I dopiero niedawno...
Po latach dopiero, jako już rodzice dzieci, które, tak jak mówiliśmy, są dorosłe, dowiedzieliśmy się, co było przyczyną. I teraz prosimy, drodzy rodzice, którzy nas słuchacie, abyście posłuchali, gdzie jest problem. Otóż, dlaczego dzieci są nadpobudliwe? Dlaczego teraz tyle jest problemów? Odpowiedź na to pytanie, tak dowiedzieliśmy się od specjalistów, jest następująca. Program dla dzieci powinien być bardzo odpowiednio zbudowany. To znaczy, kilka postaci najwyżej, łatwych do oceny, to znaczy dobre, złe. Akcja powinna być umiarkowanym tempie albo wolnym, żeby recepcja tego programu była właściwa przez takiego małego człowieka. Natomiast jak wyglądają programy dla dzieci obecnie?
Wtedy również.
Abstrahuję od przemocy w tych programach, bo to jest osobne zagadnienie, ale kreskówki dla dzieci, szczególnie japońskie, charakteryzują się tym, że jest bardzo dużo postaci szybko się pojawiających, akcja jest niesamowicie szybka, obraz mruga kolorowy i dziecko po iluś tam minutach oglądania tego programu nie potrafi zarejestrować ani ocenić tych postaci, których widzi, ani nawet ich nazwać, jest tylko niesamowicie pobudzone. To jest jedyny efekt tych programów. My dowiedzieliśmy się, tak jak mówiliśmy, po latach dopiero. Intuicyjnie zareagowaliśmy dobrze, bo skasowaliśmy te programy. Ale teraz, jeżeli ktoś o tym nie wie i zastanawia się, dlaczego jego dziecko jest takie nadpobudliwe, to jest jedna, to jest odpowiedź.
Jedna z przyczyn na pewno,
nie jedyna.
Nie jedyna, ale...
Mhm. Praca, kuchnia, sypialnia. W tej sypialni też widzimy pokój dziecięcy. No i teraz pozostała nam gościnność, czyli rodzina, która jest otwarta na siebie nawzajem, która siebie szanuje, ale przeżywa wymiar tych relacji pośród tych swoich czterech ścian, pod swoim dachem. Natomiast w domu jest takie miejsce, gdzie się przyjmuje gości. Oczywiście znamy takich gości, którzy najchętniej przebywają w kuchni, najchętniej by siedzieli w kuchni, natomiast nie zawsze jest to nam na rękę, czy gospodyni albo gospodarzowi, więc z reguły jest to specjalne miejsce w domu, pokój gościnny. Już Państwo troszeczkę odpowiedzieli na pytanie związane z treściami, które wchodzą do domu, że telewizor jest konkretnym gościem w domu i takie powinno być jego miejsce, z komputerem podobnie, więc tutaj już o ten wymiar może treści, które wchodzą do domu i często zamiast być treściami gościnnymi, to się okazuje, że chcą być gospodarzami, zająć miejsce ojca i matki, ale o tych gościach, których zapraszamy, z którymi biesiadujemy i na czym polega to otwarcie się rodziny na innych. Czym jest dla Państwa pokój gościnny?
W pokoju gościnnym naszym centralnym miejscem jest stół. I stół jest tym miejscem spotkania. gdzie spotyka się zarówno cała rodzina przy uroczystych okazjach, jak i również podejmujemy naszych przyjaciół, gości. Zdarza się tak bardzo często, że zapraszamy też gości bez uprzedniego zapowiadania. Spotykamy się na przykład na Eucharystii w kościele i mówimy, no to wpadnijcie do nas na kawę. Często jest tak, że nasi znajomi przychodzą z dziećmi, no bo do kościoła chodzą z dziećmi. W związku z tym mamy takie wielkie pudło z klockami, które na ten czas się zdejmuje z szafy, bo już nikt się tym nie bawi w domu. Dajemy to pudło, stawiamy na podłodze, no i towarzystwo ma co robić. A my tymczasem spokojnie możemy porozmawiać z rodzicami.
Zawsze nasz dom był otwarty na gości. I jak dzieci były małe, to też czy rodzina z Chorzowa przyjeżdżała na kilka dni, czy przyjaciele spod Warszawy. Także czasem w domu było nas, powiedzmy, 10-11 osób. I mieściliśmy się wszyscy. I był to rzeczywiście bardzo dobry czas, kiedy właśnie mogliśmy nacieszyć się sobą, mogliśmy być ze sobą. Dzieci mogły, właśnie cieszyły się zawsze z tych wspólnych pobytów, bo to było dużo osób do zabawy. Także te spotkania tych, którzy do nas, nasz dom nawiedzały, były radosne i dużo wnosiły, też uczyły jakby też wspólnego bycia, wspólnego jakby, no bo jednak jak do obiadu zasiadało nas 11 osób, no to trzeba to było przygotować. Wspólna modlitwa przed jedzeniem, wspólna wieczorna modlitwa. Były to rzeczy, które tak nas jednoczyły i pokazywało, że choć każdy jest różny, to jesteśmy razem, że są momenty, kiedy wszyscy jednoczymy się.
Co jeszcze ciekawego tutaj można by powiedzieć, mianowicie była taka zasada, że jeżeli dzieci chciały zapraszać swoich kolegów czy koleżanki, jak najbardziej byliśmy za. To znaczy nawet było taka zachęta, że no jak masz iść do kogoś i tam się zastanawia, czy cię zaprosić, to zaproś do nas. Zawsze będzie mile widziany. Masz
pokój gościnny jest do dyspozycji, jeżeli powiedzmy współbrat miał spotkać, pokój.
Bo to było tak, że były dwie dwójki w pokojach, no więc jeżeli ktoś zapraszał kolegę czy koleżankę i potrzebował pokój, to ten pokój gościnny właśnie miał do dyspozycji.
Pani Elżbieta, pan Paweł Sołdrowscy, dziś rozmawiamy o domie, małżeństwie, rodzinie i codzienności tego życia rodzinnego w takich wymiarach praca, kuchnia, sypialnia i gościnnym. Oddajemy głos już Państwu, zapraszając wszystkich radiosłuchaczy do współtworzenia naszych rozmów, do Państwa spostrzeżeń na temat tych czterech miejsc, gdzie realizuje się życie rodzinne, życie małżeńskie, czyli miejsce pracy, kuchnia, sypialnia i pokój gościnny. A telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni ubóstwie i chłodzie.
Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taki... No bardzo dziękuję za radę odnośnie telewizji. Mam dwulatka, któremu... Mam dziecko dwuletnie i sześcioletnie i jest bardzo duża różnica. Kiedy jest jedno dziecko, poświęca mu się bardzo dużo czasu. Kiedy jest drugie, plus jeszcze praca zawodowa, bardzo ciężko poświęcić tyle czasu temu młodszemu, ile się poświęcało starszemu. I jeszcze mam taki, no nie wiem, czy problem, proszę powiedzieć, jak się zachować w kościele, bo dzisiaj było niedziela świętej rodziny i nasz młodszy syn jest, że tak powiem, żeby nie powiedzieć niegrzeczny, to jest dość niesforny. Będąc na mszy dla dzieci, pewna pani powiedziała, że czy pan nie słyszy, że jest kazanie, proszę wyjść z tym dzieckiem z kościoła. To jedna sprawa, proszę powiedzieć, bo ja będąc na mszy z moim dwulatkiem, nie potrafię, że tak powiem, ogarnąć nic poza nim. Nie wiem, co jest tematem kazania, jaka była Ewangelia, już nie mówiąc o ogłoszeniach ważnych, także...
Kto do nas telefonuje?
Wojciech z Dolnego Śląska.
Dziękujemy, panie Wojciechu. No, zapytamy tych, którzy wychowali czwórkę dzieci. Prosimy.
Jest to rzeczywiście dylemat wielki, jak dziecko małe w kościele. I myślę, że zależy to przede wszystkim od dziecka też, bo jedne dzieci są grzeczne i nie ma problemu. Inne są bardziej ruchliwe, trudno mu. Myśmy, ponieważ nasze dzieci były bardzo żywotne, to chcieliśmy uczestniczyć we mszy świętej, więc chodziliśmy osobno. Po prostu nie dało się spacyfikować na tyle, żeby dziecko było grzeczne, nie przeszkadzało nam, a żeby ono. Ale jak już było większe, tak miało 3 lata, no to już uważaliśmy, że czas jakby wdrożyć, że niedziela jest dniem pańskim i że kościół. Więc wtedy braliśmy do kościoła książeczkę, pokazywaliśmy, co się dzieje nam. Staraliśmy się zainteresować.
Była to książeczka o mszy świętej z ilustracjami dużymi, twarde takie strony. No i to spowodowało, że dzieci zaczynały się interesować, bo najgorszym problemem jest to, że dziecko się nudzi w kościele i trudno wymagać od niego, żeby się działo nieruchomo przez godzinę.
Szczególnie jak jest ruchliwe.
Więc to po prostu nie ma tu jednej złotej recepty. To zależy po pierwsze od dziecka, po drugie od wieku. Panie Wojciechu, tak nie będzie zawsze. Ten 2-latek
urośnie.
I to nie tam urośnie za 5 lat czy 10 też oczywiście, ale to dosyć szybko się zmienia. Jeżeli dziecko złapie jakieś punkty zainteresowania, to ono będzie czekać. Popatrz, za chwilę będzie to, co na obrazku. No, poczekaj, zobacz, będzie to, co tutaj jest w książeczce. I to w jakiś sposób się sprawdzało. A poza tym jeszcze była taka sytuacja, były takie sytuacje, że przyjęliśmy zasadę, że nie rozmawiamy z dzieckiem przy pomocy krzyku. Czyli tak jak to się mówi współcześnie, że z terrorystą się nie negocjuje. Jeżeli ktoś próbuje krzykiem wymóc pewne rzeczy, to nie ma rozmów, tylko jest wyjście z kościoła, parę klapsów i wtedy ma powód, żeby ryczeć. No.
Ale też taką miałam 2-latkę, Małgosię, i ona bardzo była niegrzeczna w kościele i ja ją brałam ze sobą, żeśmy szły, jak było przed południem, był kościół pusty, nikogo nie było, wchodziłyśmy, klękałyśmy przed Najświętszym Sakramentem, mówiłam cichutko, tu się mówi, nie mów głośno, tak powolutku na minutę, na 2, na 5 ją wprowadzałam do tego kościoła i zauważyłam, że ona potem już się wiedziała, jak się zachować w kościele, bo to było na spokojnie, na krótko, zaznajomiła się z tym miejscem i nie było to długo i potem już wytrzymywała i na nabożeństwach, i na mszy. Wiedziała, gdzie jest jej miejsce i co ma robić. Także trzeba jakby szukać rozwiązań
różnych
bo nie ma i próbować różnymi sposobami, bo każde dziecko jest inne i inaczej się do niego trafi, bo to jest nasza pomoc dla niego w prowadzeniu do kościoła, do wiary. Jeżeli ono nie może traktować kościoła jako kary, czy jako miejsca, które mu się źle kojarzy.
Na przykład, panie Wojciechu, już tego 6-latka można zapytać, a o czym była dzisiaj Ewangelia?
I on podpowie.
Tylko on musi wiedzieć, kiedy ta Ewangelia, że jest. Wszyscy wtedy wstają, że to czyta zawsze ksiądz. Jeżeli on tych parę faktów będzie znał, to on za którymś razem złapie i powie, o, dzisiaj było o tym, że Pan Jezus się zgubił swoim rodzicom. To tak czasem jak ze mną.
Prosimy, kolejny telefon, halo.
Szczęść Boże, Królem Chryste.
Szczęść Boże, kto do nas telefonuje?
Damian z Bydgoszczy.
Prosimy, panie Damianie.
Moje pytanie jest takie. Skąd ja będę mógł wiedzieć, że osoba, kobieta, z którą chcę związać swoje dalsze życie, jest tą, która jest mi przeznaczona, bądź która, jak to powiedzieć, że ta osoba, z tą osobą powinienem sobie układać życie.
Mm-hmm. No, zapytamy też małżonków.
Akurat dosyć jesteśmy z tym problemem na bieżąco, ponieważ dwójka naszych dzieci w mijającym roku zawarła związek małżeński. Córka i syn. A przedtem staraliśmy się pomóc właśnie w rozwiązaniu tego problemu, czy w odpowiedzi na to pytanie. Również przyjaciołom naszych dzieci. Jest to w tej chwili problem młodych ludzi, którzy borykają się z tym pytaniem, czy to jest ta osoba, z którą ja chcę związać swoje życie. Trudno będzie odpowiedzieć nam w tak krótkiej audycji na to, co trzeba zrobić, bo zwykle to były rozmowy najpierw żony z nią, potem moje z nim i to nie mówię akurat o naszych dzieciach i ich połówkach. I no, w jaki sposób staraliśmy się pomóc. Jedno jest pewne, że najskuteczniejszą pomocą jest pomoc Ducha Świętego. Po ludzku, jeżeli byśmy chcieli tylko do tego podejść, nigdy takiej pewności nie uzyskamy. To będzie zawsze tylko pewne prawdopodobieństwo, tak, że to jest ta osoba.
Myślę, że bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość, że jeżeli chcę założyć rodzinę, to ja chcę dać siebie i że każdy z nas potrzebuje miłości, dawania jej, ale i otrzymania. Że potrzebuje być kochany i kochać. Czyli kochać, ale w tym sensie nie emocjonalnym, tylko w tym sensie rzeczywistym, czyli decyzja woli, że ja chcę dobra dla drugiej osoby. To na pewno jest wspólna hierarchia wartości. Czyli co jest fundamentem? Bo jeżeli dla mnie jest Chrystus, a dla drugiej osoby niekoniecznie, no to trudno jest budować. Jeżeli ja lubię zupełnie co innego, a druga osoba tego bardzo nie lubi i nie chce, no to czy ja jestem gotowy z tego zrezygnować dla tej osoby? Czy nie? Czy mamy wspólne patrzenie na pewne sprawy? Na ile potrafimy przebaczać? Czy chcemy przebaczać? Bo nie ma małżeństwa, nie ma rodziny, żeby nie istniała konieczność przebaczenia. Po prostu nie da się bez tego.
Jak nasza córka wróciła z wyjazdu ze swoim przyszłym mężem, to ja zapytałem ją, czyście się pokłócili? Ona powiedziała tak. Ja mówię, no to dobrze. A pojednaliście się? No tak. Także to jest jedna rzecz. Ale to mówimy o takich czysto ludzkich aspektach. Natomiast ja chciałbym jeszcze tutaj podkreślić potęgę modlitwy. Ja modliłem się o swoją żonę jeszcze jako nastolatek. Nie wiedziałem, kto to będzie. I Ela tak samo. I w takich sytuacjach, jeżeli mam wątpliwości, tak jak pan Damian, z tego mogę rozumieć, pytam się, Chryste, powiedz mi, pomóż mi, czy to jest ta osoba? I mogę być pewien, że taką odpowiedź otrzymam.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ula z Wrocławia. A propos tych dzieci, które ten pan mówił, że nie radzi sobie w kościele z tymi dziećmi. Ja wychowałam 4 dzieci, 3 chłopaków i dziewczynę. I nigdy nie miałam problemu z zachowaniem dzieci w kościele. Moje dzieci były tak nauczone, idziemy teraz do kościółka, do Domu Bożego. I one wiedziały, jak tam się zachowywać należy, bo miały to w domu przekazane. I przecież 2 latka dziecko miało, chodziło ze mną, każde z nich. I nie było żadnych problemów, dlatego byłam zdziwiona, kiedy to usłyszałam od tego pana. Teraz też jak jestem w kościele, a przeważnie idę na mszę dla dzieci, to te dzieci biegają po tym kościele, no różne rzeczy wyprawiają i ja nie mogę nieraz na to patrzeć. Nie wiem, może to... No razi mnie po prostu takie zachowanie dzieci, że rodzice nie reagują, nie wychowują właściwie tych dzieci. I dziwię się bardzo. To tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy o życiu rodzinnym, o pracy, o kuchni, o sypialni i pokoju gościnnym. Dziękuję Pani Urszuli za to spostrzeżenie. Bogu dzięki, że Pani miała takie dzieci, które tak się udało wychować. Ja bym poruszył nie tylko sprawę Kościoła, ale myślę, że wszędzie tam, gdzie idziemy z dziećmi, a jest to miejsce, gdzie dzieci nie mogą bawić się, nie mogą być gdzieś ze sobą, to zawsze będzie mieć do czynienia z tym, że tym dzieciom trzeba będzie poświęcić odpowiednią ilość czasu, by je wdrożyć w tę przestrzeń, w to miejsce, w którym się znajdują. Sami widzimy, jak dzieci reagują w nowym miejscu czy pośród nowych osób. I tutaj to pytanie, myślę, że jest też, tak jak Pani powiedziała, związane z tym, czy w domu jest czas na to, by poświęcić czas, czy w kościele jest czas i sposobność, by dziecku tłumaczyć, przybliżać poszczególne części mszy świętej. No chyba, że sami rodzice ich nie znają, no to wtedy należy rozłożyć ręce na krótko i potem tego się nauczyć, by dziecku przekazać właściwe treści. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór. Można prosić na antenę?
Jesteśmy na antenie, panie Robercie.
Witam serdecznie. Bardzo proszę o odniesienie się do kwestii klapsów. Państwo goście wspomnieliście o tym już na antenie. Mając na uwadze to, że dawanie klapsów jest karane w Polsce i Rzecznik Praw Dziecka mocno krytykuje dawanie klapsów. Także bardzo bym prosił o skomentowanie tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Robercie.
My na szczęście mieliśmy nasze dzieci, kiedy jeszcze nie było ustawy antyklapsowej i nie było to nigdy wyżywanie się na dziecku. To było tylko sygnał, że postępuje niewłaściwie. To był tylko taki. Natomiast teraz rzeczywiście nie należy dawać klapsów. I tutaj jakby z panem się zgadzam, więc należy szukać innych metod, aby dziecku wytłumaczyć i spowodować, że on przyjmuje taką postawę, która jest właściwa dla danego miejsca.
Kolejny telefon, prosimy.
Ja tak się przysłuchuję tutaj tym właśnie rodzinom, które tak bardzo, bardzo wychowują dzieci, tak się chwalą, jak to będzie w przyszłości. I chciałam tylko powiedzieć i przestrzec wszystkich, że ja wychowałam tak dobrze, tak fajnie, tak bogobojnie. Zagrał, zaśpiewał, modlił się, śluby pobrał. A chciałam ożenić w dużą rodzinę, bo był jedynakiem w domu, żeby miał 7 czy 8 tam osób większych w rodzinie. I co się stało? Utopił się. Koniec. Z modlitwą ze wszystkim.
Mhm. Ale co znaczy
to? Ojciec mnie słyszy?
Tak, wszyscy panią słyszą, nie tylko ja.
O to jest. Dobrze. Dobrze, bo 2 wnuczki miałam. Są w Niemczech w tej chwili. Jedna wzięła komunię świętą. Tak pięknie gra na saksofonie. Modli się. Drugi się urodził. No, ale brak tego właśnie tej modlitwy. Co z tego, że jest to śniadanie wielkanocne, czy Bożego Narodzenia Wigilia, jak on przychodzi, siada bez niczego do szkoły, do stołu, to ja w ogóle pomodlę się sobie, zjem tak jak człowiek, prawda?
Proszę pani, troszeczkę jaśniej, ponieważ w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w czym rzecz. Z kim rozmawiamy? Proszę włączyć radioodbiornik. Halo? No niestety. Drodzy państwo, rozmawiamy dziś o życiu rodzinnym. Niedziela Świętej Rodziny, a z nami w studiu pani Elżbieta i pan Paweł Sołdrowscy, naszymi gośćmi. Prosimy, Radio Maria, halo.
Halo, dzień dobry, czy zadzwoniłeś?
Jesteśmy na antenie. Maria. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Moje nazwisko Łukasz Sysło.
Prosimy, panie Łukaszu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wie pan co, nie wiem, czy rozmawiam z księdzem, tak?
Tak, jesteśmy na antenie, ojciec Benedykt.
A, to jestem na antenie, tak?
Od samego początku.
Boże.
No, szczęść Boże.
I Maryja zawsze dziewica. Wiecie państwo, tu jestem na antenie, tak? Kurczę. Mam taki problem jeden, mianowicie, że mam córkę. I moja dziewczyna, jeszcze nie mamy związku małżeńskiego, tak? Dopiero mamy ślub mieć w sierpniu. I kurczę, ostatnio się tak dużo kłócimy, bo ja wyjechałem za granicę, tam do sióstr mojej dziewczyny. I strasznie się dużo kłócimy. No nie wiem, o co chodzi i tak jestem troszkę w kropce. Kocham moją córkę i chcę iść do Boga i jak chodzimy z moją dziewczyną Anią, i prosimy Boga, proszę Boga tak strasznie, żebym stał przed nią, przed Panem Bogiem z moją dziewczyną Anią i moją córką. Mhm. Ja wiem, że to jest...
Panie Łukaszu, prosimy o przejście na odbiór i tutaj zapytamy państwa Sołdrowskich, jak właściwie ułożyć sobie życie małżeńskie i rodzinne, by to było zgodne z miłością i zgodne z tym, jak Pan Bóg stworzył człowieka, czyli stworzył do wzajemnej miłości.
Słuchając Pana wypowiedzi, widzę, że pozbawiacie się bardzo istotnej i ważnej pomocy, jaką dla nas jest łaska sakramentu małżeństwa. Takie zaczęcie od, może bym powiedział, niewłaściwej strony powoduje, że potem pewne rzeczy urastają do rangi takich problemów, które trudno jest pokonać. W takiej sytuacji właśnie tych ciągłych kłótni.
Myślę, że też, aby tworzyć rodzinę, to trzeba ze sobą być. I niestety wiele małżeństw się rozpada, kiedy jedno wyjeżdża za granicę, a drugie zostaje w Polsce. Jest to problem, bo telefony, Skype nie daje tego bycia ze sobą, nie daje tego wspólnej odpowiedzialności, wspólnego rozwiązywania problemów, wspólnej jedności. I to nie jest dobre. Życzę Panu z całego serca, żeby jak najszybciej Państwo byli razem, żeby z tym ślubem nie czekać, bo wesele nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby stanąć przed Panem Bogiem, prosić Go o to błogosławieństwo. Bóg wie, że jesteśmy słabi i dlatego... I że życie rodzinne, małżeńskie jest trudne, dlatego jest sakramentem. Dlatego sakrament nam dał, aby było to pomocą, abyśmy czerpali, mieli skąd czerpać łaski do tego, żeby budować rodzinę i małżeństwo, które będzie oparciem, które będzie dla nas radością, w którym my spełnimy się jako jako ludzie, które doprowadzi nas do nieba.
Pomaga nam też wybaczać sobie. To nie jest takie proste, już pewnie się Pan przekonał, żeby przebaczyć, żeby powiedzieć, wiesz, to może ja źle powiedziałem, nie chciałem Cię urazić, to moja wina, proszę, przebacz mi. To wcale nie jest takie proste. I to pomaga, w tym pomaga właśnie łaska sakramentu małżeństwa. Po to jest sakrament małżeństwa, nie po to, żeby było wielkie wesele i żeby panna młoda wyglądała super w swojej sukni ślubnej. Czy dlatego, żeby rodzina się spotkała i pobawiła.
My przyrównujemy sakrament małżeństwa do takiego wielkiego prezentu, który jakby jest niewyczerpany, ale czy my z tego prezentu skorzystamy, to jest nasza decyzja. Czy otworzymy go, czy włożymy do szafy. Powiemy, a później. Ale to jest, Pan Bóg nam daje łaski na dany czas. Bo chce z nami być, chce nam pomagać. Ale trzeba po nie sięgnąć. Wolności.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja tutaj dzwoniłem do proszę księdza, do księdza.
Tak, pan Łukasz.
Tak.
I udzieliliśmy już odpowiedzi, panie Łukaszu.
Tak, tylko chciałem sprostować jedną sprawę. Dziękuję bardzo i Bóg zapłać za to, za te słowa. Mianowicie to nie chodziło o to, że ja chcę tego dużego ślubu. I moja dziewczyna Ania też nie chce tego dużego ślubu. Tylko chcemy przed Panem Bogiem stanąć jak najszybciej. Właśnie o to chodzi najbardziej.
To panie Łukaszu, jeżeli jesteście stanu wolnego, jeżeli rozpoznajecie, że wasze relacja to relacja miłości i chcecie rozpocząć życie małżeńskie w wymiarze sakramentalnym, to nic trudnego, należy zgłosić się do parafii, waszego miejsca zamieszkania i rozpocząć przygotowanie do sakramentu małżeństwa, bo to, że wy będziecie stawać przed Bogiem, tak jak to Pan określa, poza Kościołem, to ta wasza relacja nigdy nie stanie się relacją sakramentalną. I tutaj droga jest bardzo prosta i zmierza ku tej radości, której Państwo pragną, Pan ze swoją dziewczyną. Mam nadzieję, że już narzeczono, że miał Pan odwagę założyć pierścionek zaręczynowy, poprosić o rękę, bo na razie Pan mówi o niej jako o dziewczynie. Takie są etapy. Przednarzeczeństwo, pierścionek zaręczynowy, upraszczając to całe wielkie wydarzenie, którym to wydarzeniem rozpoczyna się okres narzeczeństwa jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa i potem jest sakrament małżeństwa. Więc nie takie stanięcie sobie samemu przed Panem Bogiem, którego się sobie samemu jakoś tam może wymyśliło, kształtowało, ale Pan Bóg działa w Kościele, przez Kościół i dla Kościoła. I tutaj zapraszam do kancelarii parafialnej, nie mojej, bo takowej nie prowadzę, tylko do kancelarii parafialnej, miejsca zamieszkania Pana bądź Panny Młodej i tam rozpoczęcie przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Yeah.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marta z Warszawy. Ja dzwonię z takim pytaniem. Chciałam zapytać mianowicie, jak ważna jest w relacji między dwojgiem ludźmi też relacja z innymi osobami. Czy warto w ogóle spotykać się w większym gronie, na przykład jeśli jest się parą? Mm-hmm. Czy warto utrzymywać też relacje z przyjaciółmi? Ponieważ ja mam chłopaka, który niestety nie przepada za innymi ludźmi, raczej jest na nich zamknięty, a ja wręcz przeciwnie. No i właśnie tutaj trochę się nie zgadzamy na tym polu, że tak powiem. I mam wrażenie, że trochę może się izolujemy od ludzi ze względu na mojego chłopaka. I chciałam zapytać właśnie, na ile ważne są też te relacje społeczne w ogóle z ludźmi, z przyjaciółmi, z otoczeniem, w takim związku.
Dziękujemy Pani Marto, prosimy przejść na odbiór, a naszych gości prosimy o odpowiedź.
Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy też poznawali siebie w tych relacjach międzyludzkich. Przy czym ja, Pani Marto, bym spróbowała dowiedzieć się, dlaczego Pani chłopak jakby nie bardzo chce wychodzić do innych ludzi. Może są jakieś przyczyny, które powodują, że właśnie tak się zachowuje. Może tak bardzo chce być tylko z panią, nie wiem. Ale warto o tym rozmawiać, bo jak widać, no pani ciągnie, on nie. I na pewno nigdy nie jest tak, że obie osoby tak samo postrzegają związek, tak samo, powiedzmy, chcą spędzać czas, ale tu jest potrzebne pewne jakby nagięcie się, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. Ale kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, też widzimy, jak się zachowujemy. Jak no, możemy też popatrzeć od innej strony na chłopaka, na dziewczynę i wtedy też coś więcej się o sobie dowiadujemy, o drugiej osobie. Poza tym też pamiętam takiego kapłana, który mówił, jak chcesz poznać chłopaka, dziewczynę, jaka ona jest naprawdę, jedź z nią na obóz. Zobaczysz, jak się zachowuje w warunkach niecodziennych, kiedy są pewne wyzwania, kiedy trzeba pewne decyzje podejmować, kiedy jest trudno, kiedy nie zawsze świeci słońce. I wtedy się poznajemy, wtedy dowiadujemy się dużo o sobie i jest to bardzo cenna wiedza.
Daje to rzeczywiście okazję do takiego poznania, które wybiega poza sam na sam. Wiadomo, że jeżeli jesteście sam na sam, zachowujecie się inaczej. A właśnie w grupie może pani zobaczyć, jak on reaguje, jak go ktoś zdenerwuje, jak mu ktoś przygada. W innej sytuacji, jeżeli jest jakaś, powiedzmy, pielgrzymka czy wyjazd, zobaczy pani, jak reaguje, jak jest głodny, zły, zmoknięty, zdenerwowany. Tego no, raczej sam na sam trudno dostrzec. Także no właśnie, zapytać dlaczego i jednocześnie starać się tutaj dążyć do tego, żeby takie okazje powstawały, bo to jest niezwykle cenne właśnie w poznawaniu się dwojga młodych ludzi.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja? Halo? Niestety, prosimy, Radio Maryja, halo? Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dodzwoniłam się do Radia Maryja.
Tak, jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się, wyłączenie radioodbiornika.
Dobrze.
Kto do nas telefonuje?
Władysława telefonuje.
Prosimy, Pani Władysława.
Ja chciałam powiedzieć tak, że mam wnuka, który miał ślub i tam jest
ta pani, co tam wykłada. I chciałam się zapytać, dlaczego wnuk miał ślub brać, bo ona była już w ciąży i odmówiła. I dziecka nie zabrała ze szpitala, tylko my te dziecko zabraliśmy w ogóle. Babcia zabrała i prababcia, bo ja jestem prababcia. No i właśnie chciałam się tej pani pytać, dlaczego taka przyczyna była, że on jest bardzo dobry, te dziecko ma, chowa do żłóbka, prowadza, pracuje, dopiero ma 11 miesięcy, był okrzczony, okrzciliśmy to dziecko i w ogóle, a ona jest od niego starsza 5 lat, bo wnuk ma 30, a ona ma, ta pani ma 35. No i ja myślę, bo ja już jestem prababcią. I mam też wnuki i prawnuki, ale wszyscy się kochają, a tu taki nagle przyszło, że w ogóle... No i nie wiem właśnie, dlaczego taka przyczyna, a wiem, że wnuk jest bardzo dobry, bo on w ogóle i do kościoła z tym chłopcem jedzie maleńki i w ogóle... No nie wiem. No nie wiem, jaka jest przyczyna. Po prostu
Pani Władysławo, nam tutaj też będzie trudno odpowiedzieć, jaka jest przyczyna zaistniałej sytuacji, ponieważ no ja wiem, że teraz są popularne takie różnego rodzaju programy z wróżkami czy z wróżbitami, do których można zadzwonić i oni powiedzą, no tutaj trudno, żebyśmy znali przyczyny postępowania osób, których w ogóle nie znamy, z których nie mogliśmy nawet porozmawiać. Więc najwięcej o tym, myślę, ma do powiedzenia sam pani wnuk. Też pytanie, tak często o swoich dzieciach trudno jest powiedzieć, że jest inny niż dobry, czy o swoich wnukach. Inny niż dobry. Nikt nie odbiera mu tego, że jest dobry. Na chwilę obecną na pewno związał się z osobą nieodpowiedzialną, chociaż w sposób odpowiedzialny podjął trud wychowania i przyjęcia potomstwa. Dlaczego ta osoba odeszła? No proszę nas o takie rzeczy nie pytać. Odpowiedź byłaby nierzetelną, nie na miejscu i byłaby oceną, w której moglibyśmy niesłusznie kogoś oskarżyć. A zatem pozdrawiam pani Władysławo i proszę nas zwolnić z próby jakiejkolwiek dywagacji będącej no, krzywą odpowiedzią na pytanie przez panią postawione. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Alicja, czy dał...
Jesteśmy, pani Alicjo, na antenie.
Ja jestem, żyję w małżeństwie od 23 lat. I chciałabym odpowiedzieć tej pani, która pytała o to, czy małżeństwo powinno mieć przyjaciół, czy powinno mieć jakieś inne relacje. I z perspektywy tego naszego małżeńskiego życia, to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby małżonkowie mieli też relacje z innymi ludźmi. Ale najlepiej jeszcze, jeśli są to relacje z ludźmi, którzy mają podobne poglądy, którzy mają podobne spojrzenie, czy małżeństwa, które mają takie samo spojrzenie na relacje małżeństwa do Pana Boga, z Panem Bogiem. My mamy takie doświadczenie, że bardzo często zdarzało się tak, że mając właśnie przyjaciół, znajomych, którym mogliśmy zaufać, mogliśmy się z nimi dzielić naszymi problemami, czy wysłuchać ich problemów, ale też ich radości. I często było tak, że mogliśmy znaleźć radę wśród takich ludzi. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć właśnie takich przyjaciół, znajomych, żeby utrzymywać relacje. To jest jedna rzecz taka wartościowa w relacjach, że właśnie możemy szukać u kogoś porady, że możemy szukać czyjegoś wsparcia. A druga rzecz to jest taka, że w relacjach z ludźmi możemy się dzielić tym, co mamy. możemy się dzielić swoim czasem, możemy się dzielić swoją pomocą. I myślę, że jako chrześcijanie, że dla nas, jako dla chrześcijan, jako dla chrześcijańskich małżonków, jest to też dla nas bardzo ważne, żeby dawać siebie, nie tylko sobie nawzajem, nie tylko swoim dzieciom, ale też, żeby móc dawać siebie innym ludziom, dzielić się właśnie sobą, swoim czasem, swoją wiedzą i też ta możliwość właśnie szukania wsparcia u innych ludzi.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Alicjo. Prosimy bardzo, halo. Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
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 Jesteśmy, proszę Pani, na antenie. Halo. Proszę włączyć radioodbiornik. Halo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tylko chciałam zadać takie dwa pytania. Mówi Halina z Wielkopolski, z Podkonina. Co państwo mogą mi powiedzieć na taki temat? Jak był mój siostrzeniec bardzo, jeszcze małym dzieckiem i musiała go dać do przedszkola, oczywiście już to był wiek, no taki już starszy przedszkolny. No on się tam podobno zachowywał w sposób, pani się skarżyła, jest bardzo nieposłuszny. Więc siostra wzięła go do, jak go przyprowadziła do domu, to tłumaczyła Krzysiu, no dlaczego jesteś taki? No tłumaczyła mu o tym niegrzeczności, żeby był rzeczny i tak dalej. Przyszła za dwa tygodnie zapytać, jak się Krzysia zachowuje. Krzysia był taki sam albo jeszcze gorszy. Dlaczego przyprowadziła Krzysia do domu? I mówi i powiedziała bez złości i bez żadnych emocji: Krzysiu, a teraz dostaniesz za to, że jesteś niegrzeczny w przedszkolu. Dała mu 3 klapsy. Już pomijam to, że powiedzmy, że Krzyś płakał, czy nie płakał, że ona go wzięła w ramiona, powiedziała, dlaczego ukarała. Ja nie mówię, że to musiały być klapsy. No w każdym razie było tak i przyszła za 2 tygodnie do przedszkola i dowiedziała się, że Krzyś jest grzeczny. To jest jedna sprawa. Druga, co państwo myślą, że dziewczyny tak strasznie są niemądre teraz. No może ja jestem już zbyt stara, żeby to pojąć, ale z praktyki, bo pracuję z ludźmi, wiem, że nerwice... Halo?
Tak, tak.
Nerwice i przeróżne inne kłopoty wynikają stąd, że dziewczyny zamieszkują z chłopcem i wtedy taki ma, bo dziewczynę zwykle denerwuje, że jest tyle niewypranych rzeczy, że on nie tak je, jak powinien i etc., etc., czyli tak, zyskuje pomoc domową, opiekunkę i ma jeszcze współżycie seksualne, prawda, no już nie chcę być wulgarna, ale muszę za darmo powiedzieć. I potem jest tak, że kilka lat trwa związek, po czym on mówi, zakochałem się tak strasznie i tak dalej. No muszę. Zrywa. Ona zamieszkuje z następnym partnerem. Trwa to parę lat. Po czym się okazuje, etc., etc. I to już są takie lata, że znowu tak amatorów dużo nie ma. Spotkałam się też z taką poważną depresją, gdzie pani, która pana profesora uczelni, gdzie zmarła matka dzieci w wieku no przedszkolnym, przyjaciółka domu, podjęła się ich wychowania, no tym samym stała się też i przyjaciółką pana i poczy pan w wieku tak zwanego demona południa, co dotyczy przeważnie mężczyzn, ale nie zawsze, powiedział, że no niestety musi skończyć z nią znajomość, bo właśnie się zakochał. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy. Państwo Elżbieta i Paweł Sołdrowscy.
Jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę tego niesfornego Krzysia przedszkolaka, to chcę powiedzieć, że dzieci lubią próbować rodziców, gdzie jest ta granica, do którego momentu mogą się posunąć. Dlaczego to mówię? Bo kiedyś właśnie na spotkaniu jedna z przyjaciółek naszych powiedziała, że ona, jak była mała, teraz już jest sama mamą, mówiła, że ona to robiła. Próbowała tak długo, żeby po prostu zobaczyć, gdzie jest ta granica, do której ona może się posunąć. My byliśmy w tej szczęśliwej sytuacji, tak jak tutaj Ela stwierdziła, że ta ustawa antyklapsowa nie obowiązywała, więc u nas się to sprawdziło. I widać było, że również jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo dzieci, bo jeżeli na przykład maluch puszcza rękę mamy i przebiega przez ulicę bez rozejrzenia się na boki, to wiadomo, że jest tu zagrożenie życia i jakieś tłumaczenie mu, że tego nie wolno robić, bo cię może samochód potrącić, jest już po prostu nie w tym momencie. Trzeba reagować szybko i skutecznie dla jego bezpieczeństwa. W związku z tym, jak taki delikwent u nas dostawał klapsa, on sobie zapamiętywał, że to jest coś, czego robić mu absolutnie nie wolno i nie próbował już zbadać, jak daleko on może się posunąć.
Radio Maryja, halo.
Nie będzie uchwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni ksiądz Antoni z archidiecezji białostockiej.
Proszę.
Ja przysłuchuję się tej audycji, choć z przerwami, ponieważ wracam ze spotkania pielgrzymkowego, opłatkowego naszej białostockiej pielgrzymki, ale chciałbym podziękować Państwu w studiu obecnym małżonkom za to wprowadzenie nas do ich mieszkania, do ich domu, bo w tym momencie, mimo że już jestem poza domem od 20 lat, już jestem księdzem, ale zawsze wracam do swojego domu, już zmienionego, bo rodzice niestety już są u Pana Boga, a mi z tego obrazu domu, ja tak wracam znowu tematycznie do tematu audycji, utkwiła kuchnia naszego domu. Dlaczego? Ponieważ tak mi utkwiło w świetle też dzisiejszego tego obrazu. Każda sobota przygotowywanie, pieczenie chleba przez mamę, a nas było dziewięcioro, więc dziewięć blach chleba, a myśmy później, mama pozwalała nam dekorować poszczególne blachy chleba i zapach domowego chleba do dzisiaj jest w mojej pamięci, w moim sercu. I chcę się odwołać też do słów ojca Jana Króla, kiedy razem o rodzinie, o mamie, o naszych mamach prowadziliśmy audycję w Świętej Wodzie swego czasu. I wtedy utkwiły mi słowa, kiedy ojciec Jan Król, pozdrawiam go serdecznie, proszę go w tym czasie go też pozdrowić, zapytał na mnie, którym z kolei jestem dzieckiem w domu, jako kapłan, i które było dzieckiem moja siostra Nazarytanka Andrea. Wtedy powiedziałem właśnie, że jesteśmy ostatnie w kolejności, najmłodsze rodzeństwo. I wtedy ojciec ten powiedział, że gdyby nie rodziców, otwartość na życie, no nie byłoby, i to trzeba, ja dzisiaj powiem to otwarcie, nie byłoby powołania kapłańskiego i zakonnego. To tylko jeden motyw, kuchnia i powołanie też rodzą się w rodzinie. Pozdrawiam serdecznie, nie zatrzymuję też, nie zajmuję anteny. Jeszcze raz pozdrawiam ojca Waldemara i całe społeczność Radia Maryja.
Dziękuję księdze Antoni, z Panem Bogiem. Dziś właśnie o pracy, o kuchni, o sypialni, o pokoju gościnnym rozmawiamy z naszymi gośćmi. Wokół życia rodzinnego to też temat, który jest tematem przewodnim. Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? Prosimy Państwa o wyłączanie radioodbiorników i komunikowanie się z nami przez telefon. Zresztą do tego on służy. Prosimy, Radio Maryja? Halo? 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 No niestety.
Bądźmy wszyscy do stas najemni. Bądźmy wszyscy do stas najemni. Bądźmy wszyscy do stas najemni. Do Jezusa, do Panienki. Powitajmy Maryję.
rozciarta mocy. Pójdźmy wszyscy do stas najemki, pójdźmy wszyscy do stas najemki, pójdźmy wszyscy do stas najemki, do Jezusa, do najemki. Powitajmy Malkiego i Marię Matkę Jego, powitajmy Malkiego i Marię Matkę Jego. Pójdźmy wszyscy do stas najemki, pójdźmy wszyscy do stas najemki.
Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, siostra Łukasz Ciechanowa z tej strony.
Prosimy.
Ja bym się chciała odnieść do głosu tej pani, która dzwoniła, że chodzi na mszę świętą dla dzieci i jak te dzieci tam rozrabiają w kościele, to jej to strasznie przeszkadza. A ja jestem katechetką i u nas dzieci w kościele też czasami rozrabiają, zwłaszcza te malutkie. I ja bym miała taką propozycję, może łatwiej wybrać inną mszę świętą, bo te małe dzieci, które gdzieś tam chodzą po kościele, oglądają różne rzeczy, pytają rodziców, co to jest, czemu to tu stoi, próbują nawet czasami gdzieś tam coś dosięgnąć czy przesunąć. One też poznają Kościół i to zaczyna się robić ich dom, ich miejsce spotkania z Bogiem. Natomiast jeżeli komuś to przeszkadza, to na pewno w parafii jest tyle mszy świętych, które można wybrać i nie ma sensu się irytować czy nie móc się modlić. A pozwolić też tym dzieciom poznać Kościół i młodym rodzicom nauczyć dzieci bycia w Kościele. I myślę, że to nie jest taki problem, żeby nie można było sobie tego w ten sposób rozwiązać. A te dzieci mają prawo po prostu poznać Kościół, zobaczyć co gdzie jest, bo wtedy będą się czuły bardziej u siebie. Ten kontakt ich z Bogiem będzie wtedy zupełnie inny. Jak przesadzają z rozrabianiem, to ja wtedy też delikatnie podchodzę, podprowadzam do mamy czy do taty, jeżeli rodzice nie reagują. Ale na ogół na tyle, na ile jest to znośne, staram się tych dzieci też nie stopować i jakoś im tam nie przeszkadzać, bo to jest takie ich prawo. Te maluchy uczą się w ten sposób, poznają miejsce i zaczynają być u siebie. One się później, one wejdą, wdrożą się w modlitwę, wdrożą się w odpowiednie zachowanie w kościele, ale nawet muszą poznać. Nie każdy rodzic jest w stanie swojemu dziecku wytłumaczyć, co to, dlaczego, po co. Ta edukacja religijna rodziców, zwłaszcza młodych, też jest różna. Są rodzice, którzy dbają o swoją edukację religijną i rodzinną i fajnie te dzieciaki prowadzą, ale są też niestety takie sytuacje, gdzie to jest jedyna okazja tego dziecka, żeby sobie poukładało, poznało, więc ja myślę, że naprawdę zamiast się irytować, można wybrać inną mszę świętą. W każdej parafii tych mszy świętych w niedzielę jest przynajmniej 3. W większych miejscowościach ileś tam więcej. Myślę, że dzieci mają też swoje prawo bycia w kościele.
Dziękuję.
Pomodlenia się. I to myślę, że to naprawdę można sobie to rozwiązać. A dziecko takie, którego nie ma w kościele, tak? Bo mam też takie dzieci w szkole podstawowej na przykład, gdzie ktoś tam właśnie powiedział, kazał mamie zabrać dziecko, kazał wyjść z kościoła, bo dziecko przeszkadza. I to dziecko przez lata nie wracało do tego kościoła i proszę mi wierzyć, krzywda jest o wiele większa. Bo to dziecko w kościele jest po prostu obce. Ono nie chce do kościoła, bo tam na niego krzyczą. Więc myślę, że tu lepiej będzie temu dziecku dać szansę. Rodzic z czasem wytłumaczy. Mądry rodzic wytłumaczy, mama, która kocha, która dba, też się tym dzieckiem zajmie. A jak nie, to ona sobie sama do tego dojdzie.
Dziękuję, siostro, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem. Radio Maryja, halo. Halo.
Pan Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam odpowiedzieć na temat zachowania małych dzieci w kościele. Nie wiem, czy to siostra dzwoniła, czy osoba świecka, nieważne. Więc absolutnie się z tym nie zgadzam. Jako i matka, jako i kiedyś małe dziecko, pamiętam, proszę Państwa, sprawa wygląda w ten sposób. Czym skorupka nawyknie, tym na starość trąci. Absolutnie nikt nie mówi o krzyczeniu na dzieci, ale to jest niedopuszczalne, żeby było podniesienie, msza święta, a dziecko wchodzi i krzyczy, mamusia spaceruje po całym stuk, 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 po całym kościele, tatuś też. Nie! Dzieci, to nie znaczy, że jak nam to przeszkadza, mamy iść na inną mszę świętą. Nie. Dziecko od dziecka bardzo serdecznie, bardzo grzecznie trzeba opowiedzieć, co się dzieje w kościele. Pamiętam, jak poszłam kiedyś do kościoła na mszę świętą z dzieckiem, które było wychowywane bez matki. Ojciec też do kościoła właściwie nie chodził. Poszłam z nim przed wielki ołtarz i cichuteńko, przykucnąwszy przy nim, mówiłam mu, co się dzieje na ołtarzu. Proszę sobie co się dzieje przy ołtarzu. Proszę sobie wyobrazić, że ten 7-letni chłopak, jak wyszliśmy z kościoła, pocałował mnie w rękę i powiedział, czy przyjdziesz tu jeszcze ze mną? Rozrabiaka nieprawdopodobny. Był spokojny, wytłumaczyłam mu, co jest. Dzieci nie są głupie, ale dziecku trzeba wytłumaczyć, owszem, no ale przecież jest religia. Więc zajęcia są i można wytłumaczyć dziecku, co jest. Ale dziecko wie, gdzie nie może się zachowywać jak w piaskownicy. Kościół to nie piaskownica, proszę Państwa. A następna sprawa to jest taka, następny etap. Proszę zobaczyć, jak wyglądają bardzo często, nie wszędzie, oczywiście zaznaczam, nie wszędzie. Małemu dziecku pozwala się, żeby latało po konfesjonałach, po ołtarzu podczas mszy świętej, żeby krzyczało. Nawet się przynosi lalki, piłeczki, też to widziałam. I wszystko jest dobrze, mamusia, tak jak mówię, stukająco ptasikami chodzi, czy tatuś. A potem, jak urośnie, to nie jest tak, że dziecko zrozumie naraz. Nie, jemu wolno, on się tutaj czuje dobrze, a potem sobie z kościoła młodzież robi, nie wszędzie zaznaczam, dyskotekę, prawda? Troszkę bębna, troszkę perkusji, troszkę potańczyć, troszkę...
Oj, pani Małgorzato, myślę, że zbyt dużo żeśmy włożyli do tego jednego kosza, który pani nam zaserwowała podczas tej audycji, czy w tym telefonie, a to z tej racji, że siostra Łucja rozmawiała o mszy z udziałem dzieci. Dzieci, które mają, tak jak dzwonił do nas pierwszy z naszych słuchaczy, 2-latka, 3-latka. Pani mówi już o dziecku, które samodzielnie używa rozumu, 7-letnim chłopcu. Czyli o dziecku, które już jest edukowane, już jest katechizowane, do którego pewne treści inaczej docierają niż do 2-letniego dziecka. Ponadto proszę się, że tak nie zrzucać tego wszystkiego na mamę, na tatę, bo gdybyśmy chcieli patrzeć szerzej i wyciągać tylko i wyłącznie przykłady, że to, co my widzieliśmy, to ja widziałem różnego rodzaju sprawy i były one nadużyciem nie ze strony mamy, taty, ale ze strony na przykład babci, dziadka. Natomiast takimi przykładami bardzo negatywnymi my przedstawiamy Kościół jako miejsce samowoli. To, że w jednym czy drugim przypadku miejscu coś takiego się zdarzyło, to wcale nie znaczy, że tak jest wszędzie. Siostra, która telefonowała wcześniej, mówiła o takich małych dzieciach, gdzie rodzice rzeczywiście z nimi spacerują, chodzą, tłumacząc. I to nie znaczy, że chodzą podczas przeistoczenia, że chodzą podczas Komunii Świętej. Przychodzą, jest taki czas przed mszą świętą, że coś takiego można wytłumaczyć, czy w jakimś momencie Eucharystii, gdy to dziecko nie jest w stanie wysiedzieć nam na kolanach, czy rodzicom nie chce już spać, czy jeszcze spać. Ja natomiast, ponieważ my rozmawiamy dziś o domu, rozmawiamy o małżeństwie, rozmawiamy o rodzinie, jest z nami małżeństwo i tak weszliśmy do kościoła ponieważ no, tam najczęściej przeżywamy liturgię w dużej wspólnocie. I wiadomą rzeczą jest, że są Eucharystie, gdzie większość osób to osoby starsze, są Eucharystie, na którą przychodzą ludzie w średnim wieku, młodzież, dzieci w większym procencie. Natomiast siostra Łucja, która telefonowała, nie poruszyła jednej ważnej sprawy, a mianowicie, że msze z udziałem dzieci, jak sama nazwa wskazuje, są ze szczególnym uwzględnieniem świadomości dzieci, jak również tego, co przeżywają rodzice. I tu ktoś powiedział w programie, nawet chyba państwo, że chodzili na msze święte dla siebie. Czyli oprócz tego, że prowadzili dzieci na msze święte z udziałem dzieci, to jeszcze szli na msze świętą, ja to używam w cudzysłowie, swoją mszę świętą. Dlaczego? Dlatego, że na tych mszach z udziałem dzieci nawet to Słowo Boże, kazanie, homilia, ona jest kierowana do rodziców i do małych dzieci. Tam nie ma wymagań dla człowieka dorosłego. Tam nie ma wymagań interpretacji Słowa Bożego dla osób, które żyją już pełną świadomością, a nie mają zaledwie 2 lat. Ja bym poprosił państwa, byśmy tę dyskusję zakończyli zupełnie innym wymiarem, a mianowicie Kościół jest przestrzenią dopiero co poznawaną przez dzieci, przez rodziców też często. Na nowo przypominają sobie po jakimś czasie długim. Natomiast dziecko, które jest w domu, jakimi sposobami dziecko uciszyć? Przecież my mówimy o kościele, że w kościele dziecko mamy uciszyć. I mówimy o dziecku małym, jednorocznym, 2-letnim, 3-letnim. No 4-letniemu już jesteśmy coraz więcej w stanie przekazać i ona jest już w stanie zrozumieć czy naśladować rodziców i wczuć się w rodziców w tym kościele. Natomiast gdy mamy do czynienia z takim dzieckiem w domu, gdy ono często jest właśnie tak, jak jest tu pani Elżbieta o tym mówiła, jak jest żywe dziecko, to ono wszędzie jest żywe. Ono jest i żywe i w domu, i podczas snu, i podczas zabawy, wszędzie. I wtedy jak zapanować nad takim dzieckiem? W domu, nie w kościele, w domu.
No, sposoby są bardzo różne. To zależy przede wszystkim od wieku. Myśmy mieli taki dobry trening z naszą najstarszą, która bardzo dużo płakała. I było tak, że nic nie pomagało. Także trzeba było po prostu ją położyć na brzuch i poczekać, aż ona sama przestanie płakać. Ale były też inne sytuacje. Było tak, że danego delikwenta można było rozbawić w jakiś sposób, robiąc jakąś zabawną rzecz, albo dając jakiegoś misia, albo nawet, pamiętam, mieliśmy taki puder, gdzie była jakaś...
To mówisz o bardzo małych dzieciach.
O bardzo małych, tak.
Ale już potem, kiedy jest powiedzmy roczne, kiedy jest, czy 2-letnie, to jednak... pewne granice trzeba było wyznaczać, że tego nie wolno, tamtego nie wolno i konsekwentnie pilnować tego, żeby pokazać, pogrozić palcem, czy starać się też zabawy takie prowadzić, które dziecko jakby trochę też wyciszało. I żeby dziecko było z nami, żeby rozmawiać z nim dużo, żeby włączać w różne prace. To pomagało dziecku się wyciszyć. I tak powiedzmy, czy też czasem do kąta trzeba było postawić, czy nie, jeżeli na przykład bardzo słodyczy chciało, a nie zjadło obiadu, no to nie było słodyczy. No różne elementy no, trzeba było stosować, żeby dziecko zechciało usłyszeć, co my mówimy i jakie mamy oczekiwania w stosunku do niego, raz z lepszym efektem, raz z gorszym. No.
Jak to z dziećmi bywa?
Jak to z dziećmi?
Praca, kuchnia, sypialnia, gościnne, czyli wokół życia rodzinnego. Czy państwo są szczęśliwym małżeństwem?
Bardzo.
Bardzo, zdecydowanie.
Państwa recepta na szczęśliwe małżeństwo?
Jest ta recepta zapisana w 4 rozdziale listu do Efezjan, werset 26, który brzmi następująco. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. My wprowadziliśmy to praktycznie od początku naszego małżeństwa. I wtedy nam to jeszcze tak ładnie nie wychodziło. Bywało, że słońce zaszło, a myśmy się nie pojednali. To słowo ma taką moc, że budziliśmy się w nocy niezależnie od siebie i było: śpisz? Nie. No wiesz, to musimy pogadać. I to jest ta nasza recepta na szczęśliwe małżeństwo.
Dziękuję za przybycie do studia. Kogo państwo pozdrawiacie?
Pozdrawiamy nasze dzieci. Pozdrawiamy również naszych przyjaciół z kręgów domowego kościoła w Brodnicy, u których dzisiaj byliśmy, którzy też pewnie nas słuchają.
I tych, którzy
zapewniali nas o wsparciu modlitewnym, naszych przyjaciół.
Państwo Elżbieta i Paweł Sołdrowscy, jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i podjęcie tego dialogu. Tak jak to ksiądz Antoni określił, zaproszenie nas do państwa domu, do tych miejsc, które są miejscami pracy, miejscami spożywania posiłku, do sypialni, też do pokoju gościnnego. Państwu też dziękuję za współtworzenie naszego programu, za wysłuchanie, za obecność. Już za chwileczkę na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.